3. Szczurołap. Domostwo Samuela Becketa wyglądało jak miejskie śmieciowisko, w środek którego padł granat z wojennego liniowca. Czyli, mówiąc krótko, zgoła żałośnie. Była to zmurszała ze starości, pochylona od wiatrów szopa ukryta między rybackimi sieciami. Podparta sękatymi balami, obwiązana resztkami postrzępionych lin okrętowych. Uwadze Wallisa nie uszło, że wszystkie szpary zostały starannie zabite deskami, a w oknach rozwieszono sieci. Chociaż próchno sypało się z desek, stary Ben z dziwną pieczołowitością załatał każdą dziurę i wgłębienie w ścianach swej rezydencji. Szopa śmierdziała przerażająco. Gorzej niż dolny pokład niewolniczego galeonu po 4 miesiącach morskiej podróży. Jednak nie była to woń brudu i odchodów. Wstrętny odór wydobywał się ze wzdętych ciał zdechłych szczurów, których całe tuziny leżały pod ścianami lub też zwisały, przywiązane za łapy lub łyse ogony do tyczek i kijów rozstawionych przed sadybą Becketa. Nie ma co gadać. Stary musiał mieć nos ze stali, aby mieszkać w takim miejscu. Na wołanie nikt nie wyszedł. Nikt również się nie odezwał, kiedy szmugler zaczął walić w zamknięte drzwi. Wyglądało na to, że są zaryglowane od środka. Zatem Ben musiał przesiadywać wewnątrz swego kasztelu, przy którym nawet najstarsza i najbardziej zagnojona obora przypominała pałac cudów z czarodziejskiej bajki. Wallis wkrótce zmęczył się wołaniem. Obejrzał wejście, a potem wbił nóż w szczelinę i po kilku próbach uniósł w górę zasuwę. Zajrzał niepewnie do mrocznego wnętrza. Kontrast z gorącym, zalanym blaskiem słońca wybrzeżem był tak ogromny, że w pierwszej chwili miał wrażenie, iż spogląda prosto w mroczną paszczę Malmströmu. Uczynił krok, potem drugi, usłyszał szczęk metalu i zawył z bólu, kiedy ponacinane ząbkowato ostrza zwarły się na jego prawej stopie. Wszedł prosto w kurewską pułapkę na szczury, rozstawioną na wprost drzwi. Na szczęście gruba skóra butów uchroniła nogę przed zmiażdżeniem. Ben, murwo w zadek francowatym kusiem chędożona, zawył. Zabiję cię po krako! Klnąc dalej, na czym świat stoi, jęcząc i złorzecząc cholernemu staruchowi, rozchylił szczęki, uwolnił nogę, cisnął z furią pułapkę na ziemię i dopiero wtedy rozejrzał się po śmierdzącym przybytku. Pod ścianami dostrzegł beczki, gliniane garnki i słoje z jakąś mętną zawartością. Zwoje lin, kawałki drutu, żelazne noże i szpikulce oparte o ścianę. Kopnął żeliwny kociołek, a kiedy postąpił bliżej, z mroku wyłoniło się cuchnące, jak wszystko tutaj, drewniane wyrko, zbite z poszczerbionych klepek, nad którymi zwieszała się gęsta rybacka sieć. Na barłogu leżał staruch z brodą niczym wiecheć słomy, odziany w skórzany kaftan i koszulę, które śmiało mogłyby służyć miejscowym rybakom do połowu flonder zamiast niewodów. To mogłoby się okazać o wiele skuteczniejsze niż tradycyjny sposób, gdyż Wallis był święcie przekonany, że smród przy odziewku, nawet pod wodą, zabiłby każdą żywą istotę w promieniu 50 stóp. Stary Ben wyglądał jak martwy. Kiedy jednak James zobaczył rozrzucone wokół posłania puste butelki, od razu zrozumiał, że stary zdryfował ku najdalszym lądom pełnym źródeł tryskających rumem i gorzałką. A ponieważ jasnym było, że mógłby krzyczeć do pijanicy i gadać równie długo, co cnotliwy prezbiterianin do katolickiego obrazu, rozplątał sieci nad łożem, podniósł cuchnący, przelewający się przez ręce zewłok, a następnie wyciągnął go na światło dzienne. Tutaj nie bawił się we francuskiego galanta. Znalazł baryłkę, napełnił ją wodą, a potem chlusnął prosto w zarośnięte oblicze starego. Musiał powtórzyć tę czynność 3 razy, zanim moczy gęba zachrypiał jak stara pompa w zęzie, zadygotał, wydał z siebie ryk niby głos rozwścieczonego walenia, a potem zamrugał kaprawymi oczkami.
— Czego?
— wycharczał, wstrząsając głową i rozbryzgując wokół siebie krople morskiej wody.
— Co jest, kurwisynu? Coś zgubiłeś, stary bukanierze!
Wallis potrząsnął przed kostropatą gębą glinianą butlą z rumem.
— Dawaj!
James sprawnie cofnął rękę. Dłoń starego Bena przecięła tylko puste powietrze.
Enhorn, parchaty diable.
Wrak stary jak świat, który osiadł na skałach w pobliżu Isla de Pinos, przy wysepce zwanej Lwią Głową. Gadają w porcie, że kiedyś szukałeś na nim gładkich syren, jurny ogierze.
Enhorn, wychrypiał stary Ben.
Nie.
Nic ci nie powiem do starej kurwy narożnicy. Nie o nim. Za żadną cenę.
Wzrok przeczył jego słowom. Stary obszarpaniec wodził spojrzeniem za butelką niczym młoda ladacznica za złotym dukatem w ręku nadobnego gacha. Posłuchaj, Ben, będziesz miał tę butelkę. Jak zechcesz, to i drugą, a może nawet trzecią. O ile tylko wykażesz się rozsądkiem. Pozwolił, by staruch capnął naczynie, pociągnął łyk, drugi, trzeci, aby przyssał się do szyjki jak pijawka, po czym wyrwał z trudem flaszkę z ręki starego.
Nie będę tu sterczeć do sądnego dnia, warknął. Gadaj, jak dopłynąć do Enhorna, nie zostawiając przy tym własnej życi na skałach.
Stary Ben zadygotał jak w febrze, a Wallis niespodziewanie dostrzegł na jego obliczu strach.
Nic ci nie powiem, wycharczał Beckett.
One wszystko słyszą, kamracie. Przyjdą po ciebie tak jak po mnie.
Nie, nie zmusisz mnie.
A jeśli dodam ci do flaszki jeszcze 10 reali? Wallis zabrzęczał miedziakami w kabzie.
Może to rozjaśni ci wełbie, smrodliwy szelmo. Nie płyń na Enhorna.
Starzec drżał.
Byłem tam. Z chłopakami. Szalupą. Tam jest bogactwo, korzenie. Ale nie tylko one.
Jak dopłynąć do wraku?
Pozwolił staremu na kilka łyków. Opłyń od zachodu dwie skały, układające się w kształt rogów.
Wycharczał Ben, widząc, że Wallis lekce sobie waży głos rozsądku.
Kiedy zobaczycie wrak, nie żeglujcie od razu do niego. Rzućcie kotwicę przed piaszczystą łachą. Do Enhorna dopłyniecie tylko w szalupach. Inaczej pójdziecie na dno, w 1000 kawałkach, na rafach i skałach. Ale nie wchodźcie do wraku. Na rany Jezusa Chrystusa nie właśćcie do tej starej, parszywej krypy.
Dlaczego, Ben? James nachylił się nad moczy gębą. Dlaczego mamy tam nie wchodzić?
Coś tam widział? Coś, co sprawiło, że nie możesz żyć bez flaszki?
Staruch zadygotał od czubka brody aż po bose pięty oblepione ziemią.
Tam były szczury, wycharczał. 1000.
Poderwał się, skoczył na nogi, uderzył plecami o ścianę szopy, a potem chwycił szypra za rękaw Wamsa, przytrzymał trzęsącymi się rękoma.
Zapamiętały mnie, wychrypiał. Przychodzą co noc, niepokoją za dnia, wdzierają się przez każdą szczelinę do mojej szopy. Chcą pożreć mi żywcem serce, wydrzeć oczy.
Wally spróbował się wyrwać, ale palce starego Bena trzymały go niczym kleszcze.
Walczę z nimi co dzień. Harczał starzec. Zabijam ogniem i żelazem. Ale ciągle się mnożą. Wciąż pamiętają, że byłem na Enhornie. Nie zabijesz ich wszystkich.
Ben szarpnął gwałtownie zaskoczonego kapitana ku sobie, niemal wciągając go do szopy.
Ale weź, weź to!
Prawą ręką szukał czegoś na skrzyni, wśród pustych butli po rumie i glinianych garnców. W końcu znalazł i wcisnął w dłoń przemytnika dużą zakorkowaną flaszę z mętną zawartością.
To jest trucizna na szczury, wycharczał. Robią ją Indianie z Maracaibo. Wyciągają z węży i ropuch. Nie, nie dawaj im tego od razu. Nie dolewaj do strawy.
No one poznają, nie ruszą.
Bądź mądrzejszy od tych bydląt. Znajdź świnie,
psa albo kota i wlej mu to do gardła. A kiedy zdechnie, podrzuć im ścierwo. Wiesz, bierz, inaczej nie przeżyjesz. To diabelska fluita. Przeklęty latający Holender pełen zarazy i szczurów. Tak, tak. Nagle zesztywniał, łowiąc uchem jakiś szmer. A potem skoczył do szopy. Już idą! Zawył. Słyszę, jak wypełzają z nor. Uciekaj, chłopcze! Uchodź stąd natychmiast! Precz! Gdy Wallis cofnął się przed jego furią, stary Ben zatrzasnął drzwi szopy, zaryglował je z chrzęstem. Słychać było jeszcze, jak miota się w ciasnym wnętrzu, tłukąc butelki, wrzeszcząc i jęcząc ze strachu. Przemytnik odszedł, ściskając bezwiednie w ręku flaszę pełną trucizny.